In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maria Franciszka Kozłowska. Przedstawiając polską duchowość przełomu XIX i XX wieku, wspomnieć trzeba o Marii Franciszce Kozłowskiej, założycielce i duchowej opiekunce mariawityzmu, nazywanej także Mateczką. Jej postać i dzieło do dziś wzbudzają liczne kontrowersje. Są one echem fali potępienia, jaka przetoczyła się przez Polskę w pierwszym ćwierćwieczu minionego stulecia. Obecnie, z perspektywy ponad 80 lat, w ocenie tej mistyczki i mariawityzmu należy zachować powściągliwość. Tym bardziej, że w świetle podejmowanych badań naukowych widać, iż po stronie mariawickiej i rzymskokatolickiej popełniono wiele karygodnych błędów. Zamiast potępienia i pogardy, które biorą się z uprzedzeń, niewiedzy co do historycznych uwarunkowań powstania mariawityzmu, właściwszą byłaby postawa, jakiej przykład dał w 1971 roku biskup Władysław Miziołek, ówczesny przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Z okazji 50. rocznicy śmierci siostry Kozłowskiej skierował on na ręce mariawickiego biskupa Innocentego Gołębiowskiego list, w którym, powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, stwierdził: szczerym sercem obecnie Kościół w Polsce chce odnieść się do mariawitów jako w wielkiej i istotnej mierze ludzi swoich, odwracając się od metod i sposobów ich traktowania w czasach przeszłych i przepraszając za to wszystko, co było nieodpowiednie lub krzywdzące ze strony Kościoła w stosunku do ruchu mariawickiego i jego ludzi w początkach i później. Gotów też jest Kościół poddać obiektywnej rewizji swoje odniesienie się do ruchu w jego fazie pierwotnej i powzięte wówczas dyscyplinarne decyzje. Dalej biskup Miziołek podkreślił to, co łączy mariawitów z Kościołem rzymskokatolickim i zasługuje na uznanie, a więc żarliwą cześć dla Najświętszego Sakramentu, naśladowanie życia Maryi i styl życia pierwszych chrześcijan. Wyraził przy tym pragnienie powrotu do jedności wiary. Aby spojrzeć bardziej obiektywnie na tę oryginalnie polską szkołę duchowości, trzeba więc poznać, kim była jej założycielka. Otóż Feliksa Magdalena Kozłowska przyszła na świat 27 maja 1862 roku w Wielicznej koło Węgrowa w rodzinie szlacheckiej. Była jedynaczką. Gdy miała 8 miesięcy, jej ojciec zginął w powstaniu styczniowym. Matka zamieszkała u krewnych, między innymi w 1871 roku w Garwolinie, gdzie Feliksa przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Potem zamieszkały w Warszawie. Matka od wczesnych lat uczyła ją czytać i pisać w języku polskim, a także kształtowała w niej zamiłowanie do polskości oraz religii. W Warszawie Feliksa uczyła się m.in. na pensji hrabiny Skarbek i w czwartym gimnazjum żeńskim przy ulicy Miodowej, gdzie biegle opanowała język rosyjski, angielski i francuski. Niebawem podjęła pracę nauczycielki domowej u generała Urlicha w Cytadeli Warszawskiej. Odznaczała się zarówno erudycją, jak i urodą, toteż w wieku 20 lat otrzymała propozycję zamążpójścia, którą odrzuciła nosząc się z zamiarem wstąpienia do warszawskich wizytek. Z powodu carskiego zakazu przyjmowania kandydatek okazało się to niemożliwe. Dlatego po odprawieniu rekolekcji w Zakroczymiu w 1883 roku wstąpiła do niehabitowego zgromadzenia franciszkanek od cierpiących, poddając się pod duchowe kierownictwo ojca Honorata Koźmińskiego. Ten wybitny zakonodawca, widząc w niej żarliwe powołanie kontemplacyjne, 2 lata później pozwolił jej opuścić dotychczasowe zgromadzenie i utworzyć nowe pod nazwą Sióstr Adoratorek Przebłagania, zwanego także Zgromadzeniem Sióstr Ubogich Świętej Matki Klary. Felicja Kozłowska przyjęła wtedy imię zakonne Maria Franciszka. Nowe zgromadzenie powstało w Zakroczymiu 8 września 1887 roku i opierało się na drugiej regule świętego Franciszka z Asyżu. Siostry, oprócz 3 ślubów, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składały 4 ślub nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zgromadzenie oficjalnie funkcjonowało jako pracownia krawiecka, szyjąca paramenty liturgiczne. W 1890 roku matka założycielki, Anna Kozłowska, początkowo przeciwna powołaniu zakonnemu swojej córki, jednak pociągnięta przykładem jej gorliwej pobożności, sprzedała majątek i dołączyła do wspólnoty. W 1903 roku matka założycielki, Anna Kozłowska, złożyła śluby zakonne na ręce córki, przyjmując imię Maria Hortulana. Po 10 latach istnienia zgromadzenie liczyło 20 sióstr w 3 domach na terenie 2 diecezji. Potem przekształciło się w Zgromadzenie Sióstr Maria Witek. Warto podkreślić, że siostra Maria Franciszka Kozłowska cieszyła się wielkim zaufaniem ojca Honorata, który ustanowił ją wizytatorką kilku swoich zgromadzeń niehabitowych, a także kierowniczką duchową Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Punktem zwrotnym w jej życiu był dzień 2 sierpnia 1893 roku, kiedy w kościele seminaryjnym w Płocku, przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, otrzymała wizję mistyczną, nazwaną potem dziełem wielkiego miłosierdzia. Opisała ją w ten sposób. Po wysłuchaniu mszy świętej i przyjęciu komunii świętej nagle zostałam oderwana od zmysłów i stawiona przed majestatem Bożym. Niepojęta światłość ogarnęła moją duszę i miałam wtedy ukazane ogólne zepsucie świata i ostateczne czasy, potem rozwolnienie obyczajów w duchowieństwie i grzechy, jakich się dopuszczają kapłani. Widziałam sprawiedliwość boską wymierzoną na ukaranie świata i miłosierdzie dające ginącemu światu, jako ostatni ratunek, cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi. Po chwili milczenia przemówił Pan: środkiem szerzenia tej czci chcę, aby powstało zgromadzenie kapłanów pod nazwą Maria Witów. Targana wątpliwościami, siostra Kozłowska rozpoczęła tworzenie zgromadzenia kapłanów Maria Witów, które miało być początkiem odnowy moralnej kapłanów w Polsce. Ojciec Honorat, choć nie uznał nadprzyrodzonego charakteru objawień, jednak zaaprobował samą tę ideę. Kozłowska zgromadziła wokół siebie kilkunastu księży, w większości absolwentów Akademii Teologicznej w Petersburgu, stanowiących ówczesną elitę duchowieństwa warszawskiego i płockiego. Po paru latach zrodził się z tego niezależny kościół Mariawitów, który w 1906 roku został potępiony przez stolicę apostolską. Więcej powiem o tym za tydzień, teraz jednak chciałbym podkreślić, że już w 1902 roku została zerwana współpraca mateczki Kozłowskiej z ojcem Honoratem. Encykliką Piusa X pod tytułem Tribus Circiter z 12 kwietnia 1906 roku, odczytaną w katedrach warszawskiej, płockiej i lubelskiej, założycielka Mariawitów jako heretyczka została obłożona ekskomuniką większą. W ówczesnym prawie kościelnym oznaczało to, że katolikowi nie wolno było z nią przebywać, rozmawiać, ani utrzymywać jakichkolwiek kontaktów. Nie wolno było udzielać jej żadnych sakramentów. A gdyby pojawiła się na nabożeństwie, należało natychmiast je przerwać. Jest to pierwszy przypadek w historii Kościoła imiennej ekskomuniki wobec kobiety. Wywołało to ogromną falę potępienia w prasie. Mariawitów prześmiewczo nazywano kozłowitami, kozłami lub mankietnikami. Wielu księży katolickich pozwalało sobie na niezgodne z duchem ewangelicznym publiczne ataki na mateczkę Kozłowską i Mariawitów. Szerzono po całym kraju kłamliwe pogłoski, że na przykład wyświęciła jednego kapłana na biskupa, wręczyła mu pastorał i dała władzę święcenia nowych księży, jak również to, że miała objawienie, iż będzie matką Antychrysta. Zarzucano jej fałszywość objawień tylko dlatego, że była kobietą. Na wszelkie sposoby starano się ją skompromitować, aby w ten sposób podważyć podstawy całego ruchu Mariawitów. To niesprawiedliwe traktowanie siostra Kozłowska znosiła w cichości i pokorze. Prowadziła życie głęboko kontemplacyjne, połączone z surową ascezą. Każdego roku odprawiała 40-dniowe rekolekcje. Podczas takich ćwiczeń duchowych w 1920 roku nasiliła się choroba nowotworowa wątroby, której towarzyszyła opuchlizna całego ciała. Ogromne cierpienie ofiarowała za siostry Mariawitki, za miasto Płock i cały kraj. Zmarła o świcie 23 sierpnia 1921 roku. Została pochowana w podziemiach katedry mariawickiej w Płocku. Kilka godzin po jej zgonie na murze klasztoru Mariawitek pojawił się napis: Kozłowska na samym dnie piekła potępiona. Tymczasem pozostawiła po sobie kościół starokatolicki Mariawitów, liczący wtedy 3 biskupów, 30 kapłanów, 244 siostry zakonne, 57 braci zakonnych, ponad 42 tysiące wiernych, a także liczne dzieła charytatywne i kulturalno-oświatowe, w tym 25 szkół, jedno progimnazjum oraz 45 ochronek. Wszystko to było utrzymywane z ofiarności Mariawitów. We wspólnocie mariawickiej mateczka Kozłowska jest więc powszechnie uznawana za świętą. Oficjalnie potwierdził to zwierzchnik Mariawitów po jej śmierci, arcybiskup Jan Kowalski, aktem z 19 kwietnia 1923 roku. Wprowadzając do liturgii mariawickiej jej kult, określił ją biblijnym pojęciem małżonki baranka. Świętość jej życia zestawił z Maryją Niepokalaną i orzekł, że mateczka jest wcieleniem Ducha Świętego. W ten sposób arcybiskup Kowalski mimowolnie przyczynił się do pogłębienia i utrwalenia krzywdzącej opinii na temat założycielki Maria Witów.